Mamy pół godziny na dyskusję, więc to nie jest mało. Myślę sobie, że będzie szansa podyskutować. Bardzo proszę osoby zgłaszające się, żeby, już widzę te zgłoszenia, zaraz wiem, kto się zgłosił, zaraz oddam głos, żeby przedstawiały się i starały się krótko w jedno-dwuminutowych wypowiedziach zadać pytanie lub dać krótki komentarz, tak żebyśmy naszym panelistom, jeżeli będą mieli możliwość jeszcze czasową, żeby się odnieść chociaż krótko do tych wypowiedzi. Pani doktor Agnieszka Dudzińska, bardzo proszę podać tutaj, co się zgłasza. Tak.
Agnieszka Dudzińska, Instytut Studiów Politycznych PAN. Ja mam jedno pytanie i krótki komentarz od siebie. Pytanie moje jest takie, czy ktoś już się zajął monitorowaniem samej jakości legislacji? Nie wiem, do kogo jest to pytanie. Być może, że do pani Grażyny Kowińskiej, która prawdopodobnie będzie tutaj miała wieloletnią praktykę i może coś o tym słyszała. Chodzi mi o zarówno inicjatywę rządową jakąś, jak i inicjatywę taką monitorującą ze strony społecznej. A uwaga, jaką mam, jest taka, że ja akurat tak się składa szczęśliwie, że zajmuję się socjologiczną analizą procesu legislacyjnego. Kończę w tej chwili grant trzyletni i też w 2012 roku prowadziłam obserwacje na poziomie tego, co się dzieje w Sejmie i w Senacie. Dwie komisje sejmowe, dwie komisje senackie, 100 posiedzeń w sumie, czy 130 wręcz zaobserwowanych. I moja uwaga jest taka, że państwa raport ma tytuł Jakość i otwartość procesu legislacyjnego. Ja widzę zamkniętość procesu legislacyjnego w Sejmie, to znaczy on się otwiera się na etapie projektów rządowych, bo rozumiem, że państwo tylko rządowe projekty oglądaliście. Zamyka się tam, gdzie są projekty poselskie, co wiadomo, że jest szybszą ścieżką i jest też ścieżką używaną przez rząd w przypadku projektów, które trzeba szybko przeprocedować. Oczywiście mowa wtedy jest o posłach koalicji, bo posłowie opozycji zupełnie inną rolę tutaj odgrywają. I ta zamkniętość jest tam bardzo widoczna, również ma ona inne przejawy, na przykład uzasadnienia szersze, które mogłyby z powodzeniem pojawiać się na wcześniejszym etapie, są przedstawiane parlamentarzystom. Z reguły jest przedstawiciel rządu, czyli klasyczny układ minister albo wiceminister razem z dyrektorem departamentu i oni wtedy uzasadniają, powiedziałabym, bardzo sumiennie, to znaczy to jest wyraźnie wtedy liczenie się z przedstawicielami suwerena, czyli tymi, którzy ostatecznie zatwierdzą te ustawy. To, co mnie w moim projekcie uderzyło, jest zaskakująco duża rola, ale niezbyt skuteczna, legislatorów sejmowych i senackich. Są trzy grupy legislatorów. Są legislatorzy rządowi, legislatorzy senaccy i sejmowi. I oni się spierają, to znaczy często jest tak, że projekty, które trafiają do Sejmu, są kwestionowane w szczegółach na ogół przez legislatorów sejmowych, potem przez senackich są kwestionowane uwagi legislatorów sejmowych i to się troszeczkę zapętla, więc są sprzeczne opinie. Ostatecznie decyduje gospodarz, czyli resort, który zarządza daną ustawą. Są ignorowane liczne uwagi tych legislatorów dotyczące na przykład sprzeczności pomiędzy różnymi ustawami i co gorsza, nawiązując do tego, co pani Grażyna mówiła tutaj, to jest uwagi dotyczące nawet sprzeczności z konstytucją, czyli ten postulat, który pani zgłaszała, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, dochodzi i pojawiają się w uzasadnieniach projektów ustaw również właśnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, co jest trochę przerażające. Dziękuję.
Dziękuję. Przypominam o krótkich wypowiedziach. Mam pewną kolejność. Pan Kuba Wojnarowski, potem pan Tomasz Szymanek. I tu widziałem w środku, jeśli mogłaś. Dobrze.
Dzień dobry, Kuba Wojnarowski, Konfederacja Lewiatan. Ja mam króciutki komentarz dotyczący państwa wypowiedzi i potem jedno krótkie pytanie. Ja strasznie żałuję, że nie mieliśmy okazji uczestniczyć w tych przygotowaniach, dlatego że chyba jako organizacja pracodawców jesteśmy taką instytucją, która uczestniczy w największej ilości konsultacji w procesie legislacyjnym w Polsce, więc pewnie by nam zależało na tym, żeby móc też zgłosić swoje uwagi, bo biorąc pod uwagę to, w ilu procesach bierzemy, myślę, że one byłyby dla państwa interesujące. Moje pytanie dotyczy jednak trochę pójścia o krok dalej tego, co państwo prezentują w raportach dotyczących jakości, otwartości tego formalnego procesu konsultowania projektów ustaw. Moje pytanie dotyczy tego, czy badają państwo wpływ konsultacji na to, jak zmienia się projekt legislacyjny w trakcie jego tworzenia. czy to jest poddawane badaniom i jak to wygląda, bo to byłoby interesujące. A pani Grażyna Kopińska wspominała o tym konieczności udzielania feedbacku instytucjom czy organizacjom zgłaszającym swoje postulaty w ramach procesu, ale to się po pierwsze nieczęsto dzieje, no a po drugie nie wszystkie organizacje mają zdolność do tego, żeby ocenić, jak dużo się w projekcie zmieniło. Więc myślę, że badanie tego procesu zmiany samego projektu w trakcie procesu i wpływu konsultacji byłoby bardzo ważne. I o to chciałem zapytać, czy jakieś badania w tej sprawie są prowadzone. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Tomasz Szymanek i potem tutaj głos, potem pan. Tak. Proszę poczekać na mikrofon, bo tłumaczymy, więc trzeba bez mikrofonu. Wiem, że Tomek dał radę bez mikrofonu, ale...
Dzięki Grzegorzu. Witam Państwa. Ja króciutko tylko w trzech kwestiach. Trochę chcę wzmocnić też dwie rzeczy dotyczące konsultacji i jedną rzecz, którą poprzedniczka moja powiedziała. To znaczy to, co pani Grażyna powiedziała, jest również bardzo istotne, żeby nie było tak też tylko, że jakby mamy zarzuty do jednej strony. Czyli rzeczywiście, no jak mówi stare, wypróbowane powiedzenie sportowe, tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Czyli faktycznie sporo jednak zależy od strony społecznej i rzadko też zdarzają się takie sytuacje, chociaż zdarzają się na szczęście, że na przykład zaproszeni partnerzy ze strony społecznej zwracają uwagę na przykład w stronie rządowej, że może nie jest to grupa do końca reprezentatywna i należałoby doprosić również inne organizacje. Więc to jest również taka rzecz, którą my musimy jako strona społeczna odrobić, bo ja to mówię jako członek też Obywatelskiego Forum Legislacji. Druga rzecz to jest to, co pani Grażyna na końcu powiedziała i to jest wynik naszych też forum przemyśleń kilkuletnich. To znaczy ta konieczność jednak regulacji ustawowej. To jest bardzo ważna rzecz. Ona też będzie powodować, bo z tego, co państwo żeście opowiadali, właściwie wynika, że tak naprawdę po stronie rządowej nikt tego procesu nie monitoruje i nie kontroluje. To właściwie wyście dopiero jako pierwsi to zrobili. Więc regulacja ustawowa też wymusi większą kontrolę tego procesu wewnątrz rządu. No i ostatnia rzecz, to co mówię, moja poprzedniczka powiedziała, to niestety coraz częściej rząd ucieka, bym powiedział, od tego typu monitoringu, właśnie wykorzystując to, że projekty rządowe są zgłaszane jako projekty poselskie i dochodzi nawet do takiej sytuacji, że na komisjach poselskich projekt komisyjny referuje przedstawiciel rządu. Dziękuję bardzo.
Proszę podać mikrofon obok, chcecie też?
Justyna Duriasz-Bułchak, Fundacja Wspomagania Wsi. Czy ja mogłabym prosić o powrót do tego slajdu z konstrukcją indeksu, bo ja mam pytanie dotyczące tego indeksu. Pytanie i uwagę zarazem. Taki wykres, tam cztery rogi, tak, i widzimy, że niby najlepiej wypadła ta część konsultacyjna, tak, że za to były najwyższe oceny, a oceny bardzo słabe i muszę powiedzieć, że dla mnie to bardzo przygnębiające, no za tą jakość, to o czym mówił pan Waglowski, technologia, bo wydawało się, że po 25 latach już tutaj gdzieś powinniśmy być dalej i moje pytanie dotyczy, bo tak jak rozumiem, że te konsultacje wypadają lepiej w porównaniu z 2008 rokiem, z powodu tego, że jednak my jako strona społeczna, tak, czuję się tutaj no jakby trochę z Tomkiem wspólnie jako reprezentantka dużej organizacji pozarządowej, tak, no, że jakąś tam presję wywieramy i coś robimy. No, pani Grażyna, pokazując nam jakość tych konsultacji, pokazała, że tak naprawdę ta ocena, ja po wysłuchaniu wystąpienia uważam, że ta ocena gdzieś dla mnie wewnętrznie jest gdzie indziej, tak, natomiast jednak coś się tu poprawia. Dlaczego, jeżeli chodzi o technologię tego procesu, jesteśmy no, na dwóje, tak? No naprawdę jesteśmy na dwóje. I ja mam pytanie do państwa, którzy to analizowaliście, no, o odpowiedź, dlaczego to tak jest, tak? Bo to jest gorzej niż matura z matematyki, tak mi się wydaje.
Zrobimy dwie lub trzy tury pytań. Jeszcze pana proszę i króciutkę powiedzi.
Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem. Nawiązując trochę do wypowiedzi pani Agnieszki Dudzińskiej, może pytanie, może kierunek czy cel, jak zmusić, czy zmienić legislację w taki sposób, żeby do w projektach poselskich była obowiązkowa ocena skutków regulacji, żeby nie groził nam, nazwałbym to Budapeszt w Warszawie, to co obserwuję na Węgrzech, dwóch dyżurnych posłów koalicji, którzy w czwartek zgłaszają projekt rządowy, w piątek jest głosowanie, w poniedziałek już regulacja działa i w tym momencie nie ma żadnego obowiązku. No wydaje mi się, że również można by zmusić prezydenta RP do przygotowania. Akurat on ma zasoby, ma świetny zespół ekspercki, w związku z czym nie widać powodu, dla którego ocen skutków regulacji nie można by wprowadzić jako obowiązku również przy projektach prezydenckich. Druga szybka kwestia związana z tym rzeczywiście, jak uniknąć tego znanego dylematu, tego, co pani, który trochę pani obserwowała, pani Dudzińska obserwowała projektu, że projekt, a później w Sejmie zmienia się tak istotnie, zarówno na etapie projektu ustawy, jak i później poprawek, że ocena skutków regulacji przedstawiona przed nim już później do projektu nie ma nic wspólnego i co bardzo utrudnia ocenę ex ante. No i ostatnia kwestia to rzeczywiście, to trochę o tym mówił Piotr Wagorowski, zwracając na to uwagę, analiza opcji zerowej. Mamy w dalszym ciągu nadmiar regulacji, wynikający między innymi z tego znanego syndromu, że nie analizujemy, czy coś jest problemem i na ile silnym problemem. To bardzo wyraźnie wynikało z przedstawionych przez Piotra Wagorowskiego ocen. I później za wszelką cenę regulujemy. Samej nazwie zresztą spójrzmy, że jest pewien specyficzne wymuszenie. My po polsku nazywamy to oceną skutków regulacji. A więc zakładamy, że jest regulacja, że musi być regulacja. Tymczasem ogólnie rzecz biorąc w metodyce OECD, w metodyce Komisji Europejskiej mówi się o analizie wpływów wcześniej i zastanowieniu się, że a może opcje zerowe z różnymi wariantami samoregulacji albo spojrzenia wstecz, czy poprzednie, dlaczego poprzednie regulacje nie działały, są istotniejsze niż tylko regulacja za wszelką cenę, bo to się robi tak zwany syndrom ugryzionego dziecka znany w politologii. Gdzieś pies ugrył dziecko, trzeba natychmiast wprowadzić ustawę, żeby psy nie gryzły dzieci.
Przepraszam, że dyscyplinuję, ale chcę dać szansę na więcej liczbie osób, żeby się powiedziała. Pan Grzegorz Makowski, krótkie odpowiedzi pani drużyna.
Bardzo szybko. Do pani profesor Dudzińskiej, to znaczy w ogóle bardzo będziemy chyba wszyscy czekać na wyniki pani badań, no, tylko uwaga taka, że rzeczywiście jest tak, że na tym etapie parlamentarnym ten proces się zamyka, ale otwiera się dla innych. Tak powiem, tutaj wchodzi ustawa o działalności lobbyingowej, która jest prawie praktycznie martwa i powinna otwierać ten proces albo dbać o otwarcie. No to jest jedna taka uwaga jeszcze, że proszę zwrócić, nie wiem, czy wśród nas są jacyś posłowie. Ręka do góry. Ale są. Nie ma, proszę państwa.
Senatorowie są chyba. Senatorowie?
Senatorowie? Ale wyszli. Proszę państwa, no jeszcze z 10 lat temu, nawet ja jeszcze to pamiętam, na takich konferencjach paru posłów się pojawiało. Teraz prawie nie ma. Nie ma w ogóle posłów poza parlamentem tak naprawdę. Nie ma gdzie z nimi dyskutować na ten temat. No i teraz nawiązując do takiej kwestii, która się pojawiła, czy na poziomie parlamentarnym jest wymóg konsultacji. No jest, proszę państwa. Artykuł 34 z regulaminu Sejmu, punkt trzeci mówi, że w przypadku komisyjnych poselskich projektów ustaw, w stosunku których nie przeprowadzono konsultacji, marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania kieruje projekt do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Więc tam teoretycznie można przeprowadzić konsultacje. Jest wysłuchanie publiczne, które można zorganizować, bardzo rzadko stosowane. Więc to nie jest tak, że nie ma instrumentów w Sejmie, tylko się po prostu tego nie praktykuje z przyczyn nie do końca wiadomych. Pytanie Kuby Wojnarowskiego a propos badań, jak się zmieniają projekty. No nie, ja nie znam takich badań. No być może ktoś, może pani profesor będzie w stanie to podpowiedzieć. Natomiast nawet jeżeli były, to podejrzewam, że warto by je nawet powtórzyć, bo projektów ciągle nam nie ubywa. No i cóż, no ja mogę tylko zachęcić Kubę i Lewiatana na przykład, że może zainwestować w takie badania, tak wyciągnąć je przed tablicę. No a propos, było jeszcze pytanie to metodologiczne, czy co było o co... Nie, to może Grażyna odpowie. A to najpierw...
Jeśli chodzi o to, że jak zmusić, aby poselskie i prezydenckie projekty miały obowiązkowe OSR, to ja powiem szczerze, nie mam takiego pomysłu, jak zmusić. I za każdym razem, kiedy rozmawiamy z przedstawicielami strony rządowej, to słyszymy, i to chyba słusznie, że rząd nie może narzucić suwerenowi sposobu, w jaki on ma działać. W związku z tym chyba nie ma innego sposobu, jak lobbować na rzecz zmiany zachowań parlamentarnych. Tutaj chyba innej drogi nie widzę. Pytanie pana Kuby Wojnarowskiego o ten wpływ konsultacji na zmianę kolejnych wersji projektu. Tak jak Grzegorz powiedział, takiego badania nie znam. Natomiast w tych naszych 6 case'ach, które są dołączone, jeżeli będzie miał pan siłę, żeby przez nie przebrnąć, to trochę pan zobaczy, jak to wyglądało, na ile one się zmieniały, co się zmieniało, ponieważ to próbowaliśmy uchwycić. To nie było głównym przedmiotem naszego badania, ale jakieś tam pewne elementy tego typu analizy też są. Teraz jeśli chodzi o monitoring jakości legislacji, to z tego co wiem, to była taka propozycja czy pomysł, aby Kancelaria Premiera Rady Ministrów przeprowadziła taki monitoring, ale też z tego co wiem, na razie chyba nie jest prowadzony, ale możemy skorzystać z faktu, że mamy na sali pana dyrektora Drużdża z Kancelarii Premiera Rady Ministrów i on chyba jest najlepszą osobą, żeby odpowiedzieć właśnie na to pytanie.
Ale wcześniej zgłaszał się pan minister Piotr Gryska, więc dam mu szansę. Jeszcze chwilę, dobra? Panie ministrze, króciutko i potem dalej.
Dziękuję bardzo. Piotr Gryska, Rządowe Centrum Legislacji. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i korzystając z tej gościnności będę miał możliwość odniesienia się w końcowej części konferencji do tych kwestii poruszanych. Stąd teraz pozwolę sobie tylko pogratulować tego raportu i tej pracy, która została wykonana, niezależnie czy była wykonywana po dniach czy po nocach, ale jej efekt jest rzeczywiście imponujący i mimo tego, że jestem tutaj utożsamiany z tym ocenianym, co do tej matury z matematyki nie zdał niestety, ale pytanie moje dotyczy dwóch rekomendacji z prośbą o takie szersze wyjaśnienie, bo ja przeanalizowałem ten raport. Jeżeli chodzi o rekomendację dotyczącą ograniczenia do minimum trybu szczególnego, to po analizie raportu ja nie znalazłem tam takich przypadków, w których jakby te badania pokazywały, że ten tryb jest nadużywany. Stąd nie wiem, czy ta rekomendacja wynika z przeprowadzonych analiz i z przeprowadzonego badania, czy też jest taką rekomendacją trochę intuicyjną. A druga rzecz i drugie pytanie dotyczy rekomendacji w zakresie metryczki aktu. Bo tam się pojawia ten postulat stworzenia metryczki ustawy, w której miałyby być wskazane wszystkie zmiany i osoby, które za te zmiany odpowiadają. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę, czy jakby prośbę o takie dokładniejsze wytłumaczenie sensu takiej regulacji i w kontekście wprowadzonych formularzy OSR-u, testu regulacyjnego, gdzie tam jakby w tej główce jest dokładnie wskazana osoba merytorycznie odpowiedzialna za ten projekt w randze sekretarza, podsekretarza stanu i de facto to ona odpowiada za ten projekt. A teraz wyszczególnianie każdej zmiany na każdym etapie, no państwo obserwowaliście ten proces, więc to chyba nie byłoby możliwe, żeby wszystkie zmiany były opisane, tym bardziej jak opisywać zmiany, które zapadają na etapie konferencji uzgodnieniowej. Kto wówczas jest tą osobą odpowiedzialną za te zmiany? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, nie bardzo widzę już cokolwiek przez słońce, ale spróbuję zobaczyć. Pan przełaknie bardzo, proszę.
Dziękuję bardzo. Konstanty Radziwiłł, Naczelna Izba Lekarska. My jesteśmy gdzieś jako samorząd lekarski po środku, ponieważ jesteśmy organizacją publiczną, publiczno-prawną, a jednocześnie postrzegani jesteśmy jako po prostu reprezentacja 180 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów. I tak się składa, że prawo ochrony zdrowia zmienia się w ostatnim czasie w szaleńczym tempie. W związku z tym my potrafimy rocznie konsultować kilkaset nawet projektów aktów prawnych. Bardzo dziękuję za ten niesłychanie ciekawy proces, który jest tutaj prezentowany. Dziękuję również za włączenie nas do tego, ponieważ myśmy też byli jednym z konsultantów w tym zakresie, ja osobiście także. To bardzo ciekawe i przerażające w gruncie rzeczy, no choćby ten slajd, który widzimy przed sobą, jak to wygląda, ale zwracam uwagę, że już zresztą była mowa o tym, tak naprawdę to jest czubek góry lodowej i to powiedziałbym ten czubek lepszy, ponieważ właśnie nie są analizowane ustawy, które idą inną drogą, a co gorsza, nie są poddane analizie pozostałe akty prawne, rozporządzenia, a z tymi naprawdę jest źle. I jak patrzę na tę analizę porównawczą między ministerstwami, no to jakoś, no nie wiem, może mi się tak zdaje, ale mam wrażenie, że czasami większość naszych relacji z rządem to relacje z Ministerstwem Zdrowia, a czasem zdarzają się inne i tam jakoś wygląda, że jest trochę lepiej, ale to, co się dzieje w tym zakresie, to można powiedzieć, wszystkie patologie, które zostały tutaj przedstawione, są niestety no jak w ognisku widoczne. Zaczynając od analizy, w ogóle po co są te akty prawne, naprawdę nikt tego nie przygotowuje. Konsultacje odbywają się w sposób zupełnie skandaliczny, często z terminem ujemnym, wstecznym, bo po prostu ktoś list wysłał później niż należy to zaopiniować. Naprawdę to wcale nierzadko się zdarza. A terminy, o których tutaj była mowa w przypadku takiej organizacji jak nasza, 14-dniowy termin jest absolutnie nie do dotrzymania. To jest zupełnie niemożliwe, bo jesteśmy organizacją, która nie tylko ma członków, ale ma również pewne organy i ich regularne posiedzenia, na których ta opinia może być wydana. To jest zupełnie wykluczone, żeby zrobić to w 14 dni, a szczególnie jeżeli jeszcze to się wstrzeli tak, że akurat właśnie posiedzenie odbyło się wczoraj, prawda? Czy jesteśmy w połowie? No i wreszcie kwestia implementacji. Proszę Państwa, no to zupełnie leży. Dobrą praktyką na przykład w Unii Europejskiej jest regularna analiza tego, jak akty prawne działają. W ostatnim czasie pewnie większość z Państwa słyszała o ustawie refundacyjnej, taka dosyć znana ustawa dotycząca refundacji leków. No ta ustawa w sobie miała zapisane, że trzeba po 3 latach wykonać analizę. No i oczywiście ta analiza dokonała się poprzez udział jednego z wiceministrów na jakiejś konferencji, którą zorganizował zresztą nie on, tylko ktoś inny. No to jest, to zupełnie nie jest tak. No a konsultacje czy proces legislacyjny, który odbywa się w Sejmie, no z całym szacunkiem, nawet jeśli te konsultacje odbywają się na zasadzie takiej, że Kancelaria Sejmu wysyła z prośbą o zaopiniowanie projekty poselskie, które oczywiście w ordynarny sposób są pchane tam przez rząd. No wiemy to doskonale. Ja bym powiedział, że statystycznie, nie jestem pewien, ale tak wyczuwam, statystycznie w tej chwili w ochronie zdrowia więcej jest projektów poselskich niż rządowych, tak już kończę. Otóż ta konsultacja też trafia w próżnię, dlatego że jeśli my nawet odpowiadamy, no to te odpowiedzi trafiają do Sejmu, no i nikt nie ma osoby, która je przeanalizuje. Jeśli posłowie dostaną paczkę takich konsultacji, to naprawdę to jest po prostu bezwartościowe. Także jeszcze raz kończąc, przychylam się do tego wołania o standard dla wszystkich obowiązujący taki sam. Przychylam się do tego, żeby uregulować to na poziomie ustawy, ale niestety troszeczkę też z pewnym pesymizmem obawiam się, że w tej ustawie na pewno znajdą się możliwości szczególnych regulacji w szczególnych sytuacjach, z których no, ci, którzy mają przyzwyczajenie do złej praktyki, będą korzystać.
Dziękuję pan i potem pan sędzia Waldemar Żurek. Bliżej tutaj pan, przed panem. Nie, tutaj bliżej. O, tu pan tak się zgłaszał.
Jeszcze. Dziękuję bardzo. Maciej Kładacki, jestem legislatorem w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu. Ponieważ czas ostagli, to tylko 2 krótkie pytania. Pierwsze do pani Grażyny Kopińskiej. W pani wstąpieniu pojawił się taki postulat uregulowania procesu legislacyjnego na poziomie ustawowym. Chciałbym zapytać, czy mogłaby pani przedstawić chociażby jakiś zarys wyobrażeń tutaj na realizację tego pomysłu, bo on mi się wydaje bardzo ciekawy, a zarazem skomplikowany i to zarówno od strony teoretycznej, jak i ustrojowej. I druga to w zasadzie może nawet nie tyle pytanie, co pewne uzupełnienie czy też podanie przykładu, jakiego rodzaju błędy pojawiają się w aktach prawnych będących skutkiem przedłożenia poselskiego. W tegorocznej nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 dodano przepis, który mówi, że spłata zobowiązań przedsiębiorstw górniczych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne następuje do 31 grudnia 2017. Do 31 grudnia 2015 podlega odroczeniu. I to by było wszystko fajne, gdyby nie to, że pozostawiono w dotychczasowej ustawie przepis, który mówi, że ta spłata następuje do 31 grudnia 2015. Więc mamy w tym samym akcie dwa zupełnie przeciwne terminy, dwa zupełnie przeciwne do siebie nakazy. Bardzo dziękuję.
pan sędzia Żurek i potem pani tam z końca sali. Od razu mówię, że wszystkich głosów nie damy rady uwzględnić. Część będzie w kuluarach, a część w następnej sesji. Także bardzo proszę.
Dziękuję. Waldemar Żurek, Krajowa Rada Sądownictwa. Ja bym chciał się przyłączyć, przede wszystkim podziękować za ten raport i mam nadzieję, że spróbujemy wypracować jakąś metodologię nacisku. Podzielić chciałbym się uwagami, które Krajowa Rada Sądownictwa, już ostatnio nie wytrzymaliśmy, wysłaliśmy do marszałka Sejmu, do premiera pismo z prośbą dotyczące między innymi o tym, tego, o czym była mowa, czyli procesu konsultacji, czyli zupełnie nieuwzględniania tego, że organ konstytucyjny zbiera się kolegialnie. Sesje mamy określone z wyprzedzeniem rocznym, więc legislator, który przysyła nam, czy podmiot, który przysyła nam do skonsultowania w terminie 14 dni, często zawiera jeszcze sformułowanie, brak odpowiedzi w tym terminie będzie uznany za niezgłoszenie uwag, bądź też pozytywne odniesienie się do projektu. Więc to jest, proszę Państwa, ogromny problem od lat. I ja bym chciał zadać tutaj pytanie, co my mamy z tym zrobić, jaką presję wywrzeć na te podmioty. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą obserwujemy, to wrzutki na ostatnim etapie pracy Komisji Sejmowej. I to wrzutki, które były przygotowane na pewno w ministerstwach, często przeprowadzane oczywiście projektem poselskim i mówi się w kuluarach powszechnie, musimy to zrobić tak, żeby to poszło projektem poselskim. Więc to jest moim zdaniem takie oszustwo legislacyjne, żeby uniknąć pełnego procesu legislacji. Robi się to, często przygotowane są te projekty na biurkach ministerstw. Zdarza się nawet, że w niektórych plikach przez przypadek dokleja się takie właśnie wklejki, gdzie to, kto, jaka osoba konkretnie w ministerstwie przygotowywała, czy była odpowiedzialna za ten projekt, a później forsuje się to jako inicjatywę poselską. Ostatni, proszę Państwa, przykład moim zdaniem takiego dosyć skandalicznego obchodzenia prawa. Mamy 27 stycznia pełną uchwałę składu sądu, znaczy całego składu Sądu Najwyższego. Uchwała dotycząca zagadnienia, czy wiceminister, czy też minister mogli podpisać przenoszenie sędziów. I ta uchwała jak gdyby ma za znaczenie dosyć fundamentalne, bo ona odnosi się do ustawienia relacji między władzami państwa, między władzą sądowniczą, a wykonawczą i ustawodawczą. I w styczniu zapada ta uchwała, która interpretuje prawo w określony sposób, odnosząc się do konstytucji. I na ostatniej komisji mamy wrzutkę, że przenosimy te kompetencje właśnie z ministra sprawiedliwości na wiceministra sprawiedliwości. Czyli mamy moim zdaniem takie klasyczne obejście prawa. Jeśli wykładnia Sądu Najwyższego nie idzie po naszej myśli, to my, nie przeprowadzając zupełnie procesu konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa na przykład, bo także z innymi podmiotami, robimy taką wrzutkę i komisja zamyka pracę. Nie dzieje się to nawet na początku pracy komisji, tylko na ostatnim posiedzeniu, tuż przed zamknięciem. I jesteśmy bezradni wobec tego. Ja mam nadzieję, że Państwa praca pomoże nam znaleźć mechanizmy wpływu. No najlepiej byłoby, gdyby rzeczywiście jak ustawowo, gdybyśmy określili to bardzo precyzyjnie. Nie wiem, czy to się da, ale myślę, że ten pomysł tutaj rzucony jest bardzo, bardzo ciekawy. Dziękuję.
Dostałem zgodę tej dyrekcji na przedłużenie o 10 minut w związku z późniejszym rozpoczęciem spotkania, więc mamy szansę jeszcze na 3 głosy. Pani, bardzo proszę.
To ja krótko. Małgorzata Werner, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie takie, czy Państwa zdaniem te wytyczne przedstawione teraz do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki i KPRM coś tu poprawią w kontekście wyników tego raportu?
Pan dyrektor Maciej Drost się też zgłaszał do głosu, ale jeszcze wcześniej pani tutaj po lewej stronie przy drzwiach. Bardzo proszę, pani doktor. Tak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Adriana Bartnik. Ja tak pokrótce, będąc oszołomiona ogromem tych badań, wyrażam ogromny szacunek i podziw dla rozpiętości tych badań. Mam nadzieję, że dalej będą one kontynuowane, także z uwzględnieniem badań, jak konsultacje i czy wpływają, jeśli tak, to w jaki sposób na ostateczny kształt ustawy, czyli tutaj też o to, o co pytał między innymi również Kuba. I chciałam zadać takie pytanie, z którym ja się często spotykam, będąc na konferencjach zagranicznych, jak mówimy o naszych badaniach w Polsce. Jeśli te badania są duże, jak liczny był zespół badaczy? Bo to mnie interesuje. Ten ogrom pracy przedstawiony tutaj interesuje mnie, ile osób uczestniczyło. Dziękuję.
No, dobrze. Pan doktor Maciej Drost. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Maciej Dros, prowadzę Departament Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Premiera. Jestem urzędnikiem służby cywilnej. Dziękuję za tą pracę, którą zamierzałem wykonać swoim zespołem, ale niestety nie pozyskałem na to środków od dyrektora generalnego Kancelarii Premiera, pomimo tego, że na etapie metodologii współpracowaliśmy. Także dziękuję za wykonanie tej pracy. Mam nadzieję, że nie będzie to argument, żeby nie pozyskiwać środków w przyszłości. Mam nadzieję, że mimo tego będę mógł dalej te starania podejmować. Chciałbym powiedzieć, że obraz, który państwo prezentujecie, jest obrazem, który nie jest zadowalający. Ja też nie czuję tego zadowolenia. Natomiast mam poczucie, że jest obrazem lepszym niż ten, który byśmy ujrzeli dzisiaj, gdyby nie zmiany wprowadzane w 2012, 2013 i 2014 roku. Chciałem powiedzieć, że w 2012 i 2013 w Polsce przyjęto około 170 ustaw, podczas gdy w latach poprzednich to było około 300. Poziom Bundestagu to jest 150 rocznie. To jest bardzo prymitywna miara, ale w warunkach, w których mieliśmy 300 rocznie, pokazuje, że nastąpiła pewna zmiana jednak. Chciałem powiedzieć, że zespół prowadzenia prac rządu, który decyduje o tym, czy wpisywać projekt do wykazu, czy nie, odrzucił 7% przedłożeń resortów z uwagi na braki też w ocenie skutków regulacji. I być może ta dyskusja, którą mamy wokół tego, że spotykamy się z coraz częstszymi inicjatywami poselskimi, czy to quasi-rządowymi, swoją drogą poznaję je po OSR-ach, bo mają OSR-y, te quasi-rządowe, czy już poselskimi w 100%, być może jest też efektem działania tych filtrów rządowych w strukturach rządowych. To pozostawiam do dyskusji. I jeśli chodzi o monitoring, to my prowadzimy ten monitoring na bieżąco, natomiast chcielibyśmy też w przyszłości kontynuować pracę nad takim spojrzeniem z dystansu nad większą liczbą aktów prawnych. Więc dziękuję za państwa wkład.
Dziękuję. Ostatnie dwa pytania. Bardzo proszę, pan na końcu. Może pan podejdzie, o właśnie.
Dzień dobry, Waldemar Witer, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Proszę państwa, tak słucham, tak trochę z praktyki patrzę na to, co się dzieje w całym tym procesie legislacyjnym i chciałbym, znaczy moje takie spostrzeżenie jest takie, że ten proces konsultacji, który się odbywa ze stroną społeczną szczególnie, jest tym bardziej ubogi, im proces jest bardziej zaawansowany. Znaczy w momencie, kiedy projekt idzie już do Sejmu, czy zaraz przed skierowaniem, on już jest praktycznie w ogóle niekonsultowany, przynajmniej z naszego punktu tutaj widzenia. Natomiast na samym początku, kiedy są uzgadniane jakieś jeszcze treści normatywne, tam są jakieś szanse na wprowadzenie czegoś. Postulatem byłoby, moim zdaniem, szersze uwzględnienie, a to mogłoby się odbyć, chyba przechylę się do tego stwierdzenia, na poziomie ustawy, dlatego że mentalność, podejście do konsultacji jest takie, że być może ktoś tutaj poczuje się urażony, ale tak jak ja się z tym spotykam, znaczna część przedstawicieli tej strony rządowej uważa, że oni są od tego, jak będzie dana regulacja wyglądała i oni wiedzą lepiej. W związku z tym nic, a w każdym razie niewiele dla strony spoza rządu jest do określenia. Sposobem na to, aby pewne regulacje ustawowe wprowadzić, mogłoby być coś na kształt tego, co w tej chwili zostało przyjęte w zakresie przeciwdziałania korupcji. Powstał zespół, który ma opracować mechanizmy oceny. Wydaje mi się, że to można byłoby w jakiś sposób wykorzystać. Stworzyć z czasem regulację, która by opierała się na konsultacjach również ze stroną społeczną, tak aby wszyscy mogli stwierdzić, znaczy mogli przedstawić swoje uwagi, jak według nich ten proces legislacyjny mógłby wyglądać. Także według mnie sposobem na to, tak naprawdę jedynym takim, który będzie prowadził do egzekwowania tych obowiązków. A co do samego monitoringu, u nas w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w jaki sposób się to odbywa, w jakim zakresie, niestety nie chcę tutaj mówić. Natomiast pod tym kątem można pewne rzeczy jakby wykorzystywać i doprowadzić do większej przejrzystości, która jest potrzebna, dlatego że tak jak jeszcze uczestniczyłem w jednej ostatnio konferencji naukowej, ludzie nie wiedzą tak naprawdę co i jak funkcjonuje i na jakim etapie różne zmiany są wprowadzane, a warto byłoby, aby więcej osób mogło swój głos dorzucić, bo po prostu te rozwiązania będą obarczone mniejszymi problemami. Dziękuję bardzo.
Dobrze, chciałbym zamknąć dyskusję, także do głosu zgłaszał się pan listów, pan Piotr Waglowski, bardzo proszę. Odniesienie przynajmniej do kilku.
Pan przewodniczący mi tutaj figlarnie wyłączył mikrofon. Czterech członków zespołu, w tym jeden autor monumentalnego dzieła prawniczego analizującego proces, jeden autor całej metodyki i całego konstruktu tutaj. No oczywiście współpracowaliśmy, tak jak zostało tutaj powiedziane, między innymi z rządem. No i my z panią Grażyną Kopińską po prostu sobie tam czytaliśmy. Tak, mam mówić szybko. Jeżeli sędzia pyta na takiej konferencji, co robić, to dla mnie to jest znak, że to jest już chyba czas tylko na to, żeby ten departament ninja rzeczywiście musiał wejść do gry. Dlaczego metryczki? Z naszej analizy wynika, że na przykład proces konsultacji nie jest dokumentowany w ogóle. To znaczy zdarzają się uzgodnienia, czy zdarzają się spotkania z partnerami społecznymi, które nie mają w ogóle żadnego odzwierciedlenia w jakiejkolwiek dokumentacji. Nie mówię o nagraniach, nie mówię o protokołach, nie ma nic. Nie wiadomo kto i jak tam był zaproszony, kto rzeczywiście wziął w nich udział i jakie uwagi zgłaszał. Jest jakaś dziwna tendencja do tego, żeby, ale to już mówię teraz ze swojego doświadczenia, a nie z tego badania, jest jakiś opór przed nagrywaniem na przykład spotkań. Znaczy ten, kto zaprasza, jakby często ma opór, że ktoś może to nagrywać. W tym kontekście odniósłbym się do stanowiska, które tutaj, czy właściwie komentarza pana z CBA. No, sposób, w jaki państwo monitorujecie proces legislacyjny, jest informacją publiczną, więc może powinniśmy wszyscy tutaj, jak jesteśmy, złożyć wniosek do państwa, żebyście państwo to ujawnili. Na pewno by to nam wszystkim pomogło. Odnosząc się do pana, do pytania pana ministra o tą metryczkę. My żeśmy na ten temat rozmawiali wielokrotnie. Też przecież na spotkaniach w OFL-u i też w Ministerstwie Gospodarki, że to z jednej strony mogłoby pomóc w sposób, ja na to zwracam uwagę, to półautomatyczne lub automatyczne monitorowanie procesu legislacyjnego, ponieważ co prawda kod informatyczny nie zastąpi nam tu prawa, ale znacząco może pomóc w identyfikowaniu tych obszarów, które zasługują na baczniejszą uwagę. To znaczy, jeżeli nie ma jakiegoś elementu w tego typu metryczce i przy okazji tego, że taka metryczka można było ją stworzyć, no nie jako zeskanowany wydruk wcześniej na papierze, tylko po prostu jako element bazodanowy wystawiany przez strony Rządowego Centrum Legislacji, no pozwoliłoby to obywatelom zwracać uwagę na te elementy, które ich interesują. A główny problem chyba, który został tutaj powiedziany, to jest taki, że obywatele powinni być bardziej jakby wyedukowani, być bardziej partnerem dla autorów projektów ustaw. Z tego między innymi wynika ten postulat, który kiedyś formułowałem, później Grzegorz go podjął w jednym z projektów, mianowicie stworzenia aplikacji legislacyjnej dla organizacji pozarządowych. I tutaj jest, myślę, coś do zrobienia. W sensie moglibyśmy podnosić poziom rozumienia procesu legislacyjnego wśród organizacji rządowych, bo im bardziej one będą kompetentne, tym mniej będzie tej sytuacji, o której tutaj była wskazana jako tak, gdzie tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Ale drugi jeszcze jest element, mianowicie dlaczego jest, to też padło takie pytanie, dlaczego technologia, tutaj tak rozumiana jak w tym badaniu, technologia tego oceny skutków regulacji jest taka niska. No, z naszych wywiadów i rozmów wynika, że na przykład w Ministerstwie Sprawiedliwości jest 3,5 analityka. Jest 3,5 etatu, tak, na analitykę. I ten zespół analityków powstał przy okazji ustawy deregulacyjnej. Pierwszej, drugiej, trzeciej, przy okazji pierwszej deregulacyjnej powstał, a potem realizował się potem i skończę przynajmniej, przepraszam. Przy okazji pierwszej deregulacyjnej ustawy powstał, potem się rozwijał i zbierał doświadczenia. Takich zespołów analityków jest chyba niewiele. A to znaczy, że trzeba by było może połączyć tych analityków w różnych resortach, żeby oni ze sobą mogli współpracować. Znaczy budować synergię, żeby te zespoły ze sobą mogły współpracować i współpracować również z analitykami obywatelskimi. I ostatnia rzecz to jest wzbogacenie o inne źródła niż na przykład GUS-owskie źródła danych do analityki publicznej. Ja tutaj w innym projekcie w tej chwili staramy się zaprząc orzeczenia sądowe po prostu, żeby można było je analizować po to, żeby ocena skutków regulacji była lepsza i mam nadzieję tutaj Rada Sądownicza nam będzie pomagała, tak? Dziękuję.
Tego to nie jestem pewien akurat. Jedno zdanie jeszcze pan dr Makowski, czy jedną minutę?
To bardzo szybko, trzy kwestie. Znaczy ta ocena, tutaj już gwoli wyjaśnienia, co się składało na tą ocenę technologii, dlaczego to jest tak nisko. Znaczy oczywiście myśmy popakowali te wskaźniki w pewne takie paczki pod nazwami akurat technologia i tam chodziło o to, że są, oceniliśmy, czy istnieją wskaźniki, czy określono ramy czasowe, czy wskazano mocne i słabe strony, czy wskazano alternatywne rozwiązania. Znaczy to jest ta technologia, którą myśmy oceniali. I tutaj, jak mówił Piotr, znaczy problem polega na tym, że w słabości analitycznej wewnątrz resortów. I dlatego tego się nie robi, bo tam nie ma kto do tego usiąść rzeczywiście tak solidnie. Druga rzecz to jest interdyscyplinarność. Tam bardzo często nie ma osób, które mogłyby trochę szerzej na to spojrzeć. Trzecia rzecz, brak outsourcingu i takiego zaprzęgania tych analityków z zewnątrz, jeżeli się nie ma wewnątrz. Więc to jest wiele jeszcze takich rzeczy do przemyślenia organizacyjnych, ale ja chcę powiedzieć, że tak jak tutaj pan minister, pan dyrektor mówili, że tutaj się czują ocenieni, myśmy właśnie dlatego chcieli uniknąć tych ocen, bo to oczywiście nie jest satysfakcjonujące, ale myślę, że pani Grażyna się ze mną zgodzi. My przez wiele lat z państwem żeśmy współpracowali, więc ja uważam, że chociaż to jest te 46% na tej naszej skali, ale ja na przykład ze swojej perspektywy kilku już prawie nastoletniej tak naprawdę widzę, że to i tak jest ogromny postęp w stosunku do tego, co było na początku, nie wiem, 2000 lat. Więc w porównaniu z tą stroną rządową, no strona parlamentarna kompletnie leży. Znaczy to jest miejsce, gdzie powinno się skupić trochę bardziej. I ostatnia rzecz to jest tak, kto ma mieć inicjatywę odnośnie głosu pana sędzi. Znaczy tutaj było ileś inicjatyw, były dyskusje u pana prezydenta, powstała zielona księga rejestracji, którą wszyscy już zapomnieli. Powstał projekt ustawy częściowo regulujący to, o co nam chodzi, dotyczące konsultacji publicznych jeszcze za pana ministra z pozytywną szajbą. Więc wiele ruchów zostało wykonanych. Jak mówię pozytywnie, cytując pana premiera, bo to była pozytywna szajba i ten projekt jest, został schowany, nie wykorzystuje się, nie przepracowuje się go. W każdym razie jest jakiś punkt wyjścia, żeby ten proces konsultacji czy proces legislacyjny poukładać. Tylko jakby ta inicjatywa uchodzi i jakby bardzo się cieszę, że państwo tutaj są tak gremialnie, bo być może ktoś tą pozytywną szajbę w przyszłości zechce podjąć po następnych wyborach.
Współczuję tłumaczowi tą pozytywną szajbę, jak to tłumaczy, znaczy. Pani Grażyna Kopińska jeszcze krótko.
Pan minister Gryzka z tym ograniczeniem trybu szczególnego. Rzeczywiście jest to tak, że z naszego raportu nie wynika, że w 2012 roku było nadużywane. To jest raczej wniosek płynący z panelu ekspertów. W panelu ekspertów zwracano nam na to uwagę, że to jest ogromny problem. I muszę powiedzieć, że niestety on trwa nadal. W tym monitoringu, którego obecnie mnie przedstawiał Krzysztof Izdebski, ja przyglądałam się między innymi takiemu projektowi, który się nazywa Projekt Ustawy o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność. Teraz już zmieniono tę nazwę przez Ministerstwo Rolnictwa. Prowadzony on został, rozpoczęty został proces konsultacji i uzgodnień 12 września, jeżeli dobrze pamiętam, w połowie września, właśnie w trybie szczególnym, mówiąc, że jest za późno, że trzeba się spieszyć, w związku z tym wszystko skracamy. I następnie od 27 czy 8 września do przedwczoraj nie działo się tam absolutnie nic. Dopiero jestem przekonana, że na skutek naszego listu z pytaniem, co się dzieje z tymże projektem, nagle ni stąd ni zowąd zawieszono kilka dokumentów oraz poinformowano, że będzie konferencja uzgodnieniowa. No, jeżeli się zakłada tryb szczególny, ogranicza konsultacje do 14 dni, a potem przez 2,5 miesiąca nic nie dzieje, no to chyba trudno nie mówić o nadużywaniu tegoż trybu. Co do tych pomysłów, jak to uregulować, to już Grzegorz odpowiedział, że te projekty ustaw pomysły są może niedopracowane, ale naprawdę jest z czego czerpać. I jeszcze może pytanie dotyczące tego, czy nowe teraz opracowywane wytyczne coś poprawią. Ja mogę powiedzieć tak, że te wytyczne są przygotowywane w sposób bardzo otwarty. Były prekonsultacje, teraz są otwarte konsultacje publiczne. Każdy się może wypowiedzieć. Ja oceniam ten projekt bardzo pozytywnie. Tylko znowu problem polega na tym. Poprzednie wytyczne też nie były złe. Tylko tak długo jak wytyczne są dokumentem zalecanym, a nie obowiązującym, no to wykonanie jest mniej więcej takie, jak Państwu pokazaliśmy. Dlatego też obawiam się, że jeżeli w tym razem nawet najlepsze wytyczne w dalszym ciągu będą dokumentem zalecanym, to w praktyce nie zmienią tyle, ile byśmy oczekiwali.
Bardzo dziękuję. Zamiast podsumowania, komunikat obiecany odnośnie wersji raportu. W tej chwili ona się pojawi w przerwie na stoliku. Jest tego około 100 egzemplarzy, więc dla wszystkich nie starczy. Proszę nie wstawać jeszcze. Nie powiedziałem o którym stoliku, w którym budynku, także proszę jeszcze poczekać chwilkę. Tak, taka będzie gra teraz, proszę znaleźć ten raport. Prośba jest do Państwa już na poważnie, bo są Państwo z niektórych instytucji w dużej grupie. Prośba, żeby po prostu wziąć na tą instytucję jeden lub dwa egzemplarze maksymalnie i się ewentualnie podzielić wszystko na stronie internetowej, więc całej całości będzie można sobie go ściągnąć. Także prośba o to, żeby nie wiem, z jakiegoś ministerstwa, jeżeli jest więcej niż tam dwie, trzy osoby, żeby po prostu wziąć jeden lub maksymalnie dwa egzemplarze. Dwie godziny żeśmy tutaj sobie ponad siedzieli w bardzo ciekawej i energetycznej atmosferze. Myślę, że zasłużyliśmy na ciepłą kawę i dobre ciastko i poczęstowanie się raportem. Proszę jeszcze chwilkę poczekać, nie wstawać. Bardzo chciałem serdecznie podziękować panelistom, autorom raportu za ogrom pracy, za świetny panel, za ciekawą dyskusję. Myślę, że burzliwe oklaski to będą takie coś, co zakończy ten panel. I teraz można wstawać. Bardzo dziękuję.